Boże biskupie, drodzy współbracia, ojca honorata, kapucyni, bracia w kapłaństwie, siostry zakonne ze zgromadzeń założonych przez ojca honorata błogosławionego, a wiemy, że jest ich wiele, bez habitowych i dwa habitowe, inne zgromadzenia zakonne, żeńskie tu reprezentowane. Drodzy bracia i siostry, ponieważ jestem przekonany, że większość z was jest po raz pierwszy w tym miejscu, chciałbym króciuteńko na początku powiedzieć o tym miejscu, jego celu i przeznaczeniu, po to, by jeszcze głębiej zobaczyć sens dzisiejszej uroczystości wprowadzenia relikwii błogosławionego honorata koźmińskiego do świątyni opatrzności. Zamiar budowania świątyni więcej, obietnica wybudowania świątyni była owocem tych, którzy uchwalili Konstytucję 3 maja. W 1791 roku, nazajutrz po 3 maja, kiedy uchwalono Konstytucję, została na Zamku Królewskim podjęta i potwierdzona także przez króla obietnica zbudowania świątyni Wotum Narodu, świątyni opatrzności. Konstytucja była wielkim dziełem i była owocem odrodzenia Polski po kilkudziesięciu latach nieodpowiedzialnych rządów i życia w naszej ojczyźnie. Ci, którzy ją uchwalali i uchwalili z trudem, byli nie tylko pierwsi w Europie, ale jeszcze pewnie mieli nadzieję, niewielką nadzieję, że ta konstytucja i ludzie żyjący według niej, czy pod jej rządami, ocalą Polskę od tego, co najgorsze. Okazało się inaczej. 4 lata później, trzeci rozbiór Polski. Obietnica niezrealizowana, bo wtedy nie mogła być zrealizowana. Nie mogła być zrealizowana przez 123 lata rozbiorów, a okazało się, że także trudny i niełatwy społecznie okres międzywojennej Polski także nie zrealizował tej obietnicy danej przez ojców. Potem wojna i komunizm i właściwie dopiero po odzyskaniu wolności w 1989 roku świętej pamięci prymas Józef Glemp zaczął o tym myśleć, a tę myśl zrealizował na przełomie XX i XXI wieku. Jest to miejsce, w której Polacy dziękują Bogu, Bożej opatrzności za wszystkie wielkie dzieła, które są owocem tego świętego prowadzenia każdego z nas i wszystkich razem przez Bożą opatrzność. Są miejscem, w którym dziękujemy i w którym zawierzamy siebie i naszą ojczyznę Bożej opatrzności. I jedną z części tej świątyni, tego miejsca jest Panteon Sławnych Polaków, w którym jesteśmy. W tym panteonie są i będą grzebani ludzie wyjątkowo zasłużeni dla naszej ojczyzny. Są już pogrzebani przedstawiciele naszego narodu. Jest prezydent ostatni na uchodźstwie, który zginął w katastrofie. Są kapłani ofiary tej katastrofy smoleńskiej. Są pogrzebani przedstawiciele czasów współczesnych, ale także zasłużeni dla ojczyzny przedstawiciele emigracji związanej z II wojną światową, emigracji do Londynu, emigracji do Ameryki. Ale przecież są także tak sławni, wielcy Polacy XXI, XX i XIX wieku, w tym czasie, w którym jakby obejmujemy dziękczynieniem czas od obietnicy, którzy są wyniesieni na ołtarze, święci, błogosławieni. I tych świętych, błogosławionych Polaków, zarówno z XX, jak i XIX wieku, sprowadzamy i wprowadzamy w znaku świętym relikwii do tego panteonu wielkich Polaków. Wiek XIX może najwyraźniej symbolizuje obecność tutaj arcybiskupa warszawskiego, świętego Zygmunta Szczęsnego Felińskiego. A wiek XX oczywiście święty Jan Paweł II, błogosławiony ksiądz Popiełuszko. I w tym kontekście nie mogło zabraknąć, nie powinno zabraknąć człowieka, który był człowiekiem niezwykle prostym, mądrym, zakonnikiem, który nie patrząc na otoczenie, na sytuację, na prześladowania, na kłopoty, trudności, powiedzielibyśmy dzisiaj, robił swoje. I owoc tej jego pracy, to jest jego świętość, ale owoc tej jego pracy to jesteście wy tutaj, drogie siostry, które zakładał w kolejnych zgromadzeniach po to, żeby służba Kościołowi i służba Ojczyźnie nie zaprzestała i nie osłabła, nawet jeżeli czasy są niesprzyjające. To właśnie do dzisiaj, do niego odnosimy słowa dzisiejszych czytań mszalnych. Znana nam wszystkim dobrze przypowieść o winnym krzewie jest tak naprawdę przypowieścią o drodze do świętości. Beze mnie nic nie możecie uczynić, mówił Chrystus. I powiedział także, słyszeliśmy to dzisiaj, do nas. Ja jestem winnym krzewem, a wy latoroślami. Nie może przynosić owocu ktoś, kto nie tkwi w winnym krzewie. Mówił to do ludzi, którzy mieli na co dzień doświadczenie winnic i doskonale wiedzieli, że podstawą jest winny krzew, a owoce są tylko na wszczepionych i wyrosłych w danym roku gałązkach. Wszczepionych winny krzew, o którym mówi Chrystus, ja jestem winnym krzewem. I tak Chrystus przez wieki w Kościele, który jest jego nowym mistycznym ciałem, którego on jest głową, dokonuje tego nieustannego wszczepiania gałązek, ludzi poprzez wszystkie wieki, aby trwali w Chrystusie i aby przynosili owoc. Owoc świętości, owoc miłości, owoc troski o świat, który Bóg stworzył, owoc troski przede wszystkim o człowieka, którego Bóg postanowił w środku tego świata. Łaską jesteśmy zbawieni. Przypomina nam zawsze i często święty Paweł. Łaską, czyli tym wszczepieniem Chrystusa, dzięki któremu te ożywcze soki przechodzą do gałązek oliwnego czy winnego krzewu. Dzisiejsze pierwsze czytanie wskazuje nam również na ten wymiar łaski w zbawieniu. To jest dar, który jest nam dany. I musimy zawsze pamiętać, jak mówi święty Paweł, że ten skarb nosimy w naczyniach glinianych, aby się okazało, że z Boga jest ta przeogromna moc, a nie z nas. A więc przypomina nam dzisiaj święty Paweł tę podstawową prawdę, że jesteśmy zbawieni łaską przez wszczepienie i związek i więź z Jezusem Chrystusem. Ale to powiedzenie o naczyniach glinianych mówi nam nie tylko to, że jesteśmy łaską zbawieni przez Boga, ale mówi nam także o tym, że musimy być pokorni, bo naczynie gliniane ma to do siebie, że się łatwo zbija. I to, co jest zawarte w tym naczyniu, się wylewa i wycieka. Jesteśmy słabymi ludźmi, którzy noszą w sobie wielką miłość Boga, która jest rozlana w naszych sercach i powinna promieniować. Przeżywamy rok życia konsekrowanego i wiemy doskonale, jak większość, znakomita większość, w jakim sensie wszystkie zgromadzenia i zakony zostały powołane do tego, żeby nieść miłość Chrystusa, dawać miłość Chrystusa. Nie tylko te zgromadzenia, które mają wymiar ściśle charytatywny czy mocno charytatywny, ale wszystkie zgromadzenia, i myślę, to jest zadanie chrześcijanina i Kościoła, mają nam przypomnieć to, co nam przypominała niedawno wspominana w liturgii mała Tereska z Lisieux. Czytała inny tekst świętego Pawła o różnych członkach w Kościele i w żadnym z tych członków się nie odnalazła. Ani nauczycielem, ani apostołem, ani misjonarzem. Ale odkryła, że skoro Kościół się składa z różnych członków i razem te członki stanowią ciało Chrystusa, Kościół, to ten Kościół, to ciało Chrystusa musi mieć serce. I na tym sercu skoncentrowała i o to serce zaczepiła swoje powołanie w Karmelu. I stała się w krótkim czasie i apostołem, i misjonarką, w znaczeniu takim, że obejmowała tą miłością, bo serce jest symbolem miłości Kościoła, że nam przypomniała całym swoim krótkim życiem, że Kościół ma serce i musi mieć serce, bo jeżeli nie będzie miał serca, to będzie zimny i surowy. Te słowa, które do świętego Pawła dzisiaj dołożył i dołączył ojciec prowincjał, mówiąc na początku do nas, jakby są dopełnieniem tych słów o naczyniach glinianych, którymi jesteśmy. Mam na myśli słowa wypowiedziane przed chwilą. Któż nas może odłączyć? Cóż nas może odłączyć od Jezusa? Utrapienie, ucisk, prześladowanie? To właśnie te dwa wersety istotne, ważne świętego Pawła wypełnia w swoim życiu błogosławiony Honorat Kozmiński. Wtedy, kiedy car rozwiązuje i zawiesza zakony, kiedy są likwidowane klasztory, nie tylko sam cierpi i doznaje cierpień z tego powodu przenoszony, przechodzący z domu do domu, ale on wtedy, wiedząc, że Kościół musi mieć serce, zakłada zgromadzenia bezhabitowe w różnych częściach zaboru rosyjskiego i staje się tym, który przez modlitwę, przez godziny spędzane w konfesjonale codziennie, przez kierownictwo duchowe, buduje w narodzie to, co jest najważniejsze. Buduje ten fundament miłości, który można realizować i można dawać świadectwo także wtedy, kiedy przeciwności są bardzo duże. Bardzo często jesteśmy świadkami, da Bóg, że nie u nas, nie w naszym życiu, ale pewnie nam też to się zdarza, że zajmujemy jakby taką postawę swoistego taktycznego wyczekiwania, zamiast robić swoje. Poczekam, aż się czasy uspokoją, aż będą łatwiejsze, wtedy zacznę skutecznie głosić Ewangelię, przepowiadać Chrystusa. Nie ma takich czasów, które byłyby łatwe dla Kościoła, łatwe dla głoszenia Ewangelii. Miałem w diecezji w Koszalinie takiego świętego poprzednika, księdza biskupa Jerza. To był człowiek, który przeżył obie wojny światowe, przeżył aresztowanie po II wojnie, bo był rektorem seminarium świętego Jacka w Katowicach, zamknięto seminarium, jego przymknięto, przeżył 3 lata obozu w Dachau. I bardzo często w rozmowach przy stole z księżmi świeckimi, kiedyśmy narzekali na trudne czasy i czekamy na lepsze, on mówi, jeżeli ma tu ktoś prawo narzekać na trudne czasy, to ja. Czy słyszeliście kiedyś, żebym narzekał? Bierzcie się do pracy, bo Bo to narzekanie na trudne czasy niestety może być czasem mawiał wyrazem tego, że nie macie pomysłu, albo nie daj Boże, że nam się nie chce. Błogosławiony Honorat Koźmiński, to co uczynił w czasie trudnym, całe jego życie od 29 roku XIX wieku do końca, bo nie dane mu było doczekać wolności po I wojnie światowej do 16 roku, przeżył pod zaborami, a więc w trudnych czasach. I popatrzcie na siebie, siostry, na wasze 16 czy 17 zgromadzeń, które przetrwały. Popatrzcie na siebie, co może pozostać po trudnych czasach. Ale niech to także będzie ta obecność Honorata w relikwiach w tym kościele. Niech będzie także dla nas wszystkich, nie tylko dla sióstr, bo to znowu byłoby za proste. Trudne zadanie, które nam zostawia Honorat, dajmy innym, a my poczekamy na lepsze czasy. Niech to będzie dla nas wszystkich przykład, jak można w Kościele i z Kościołem pełnić misję Chrystusa. Jeżeli się jest wszczepionym w inny krzew, wtedy stają się naturalne jeszcze bardziej słowa: idźcie, idźcie na cały świat i nauczajcie wszystkie narody. Amen.